W jaki sposób urządzenie, które stworzyliście, produkuje ten wodór?
Dominik Bielecki, jestem doktorantem wdrożeniowym na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym na Politechnice Wrocławskiej. Energia elektryczna pochodząca z fotowoltaiki trafia do elektrolizera i następnie w połączeniu z wodą wytwarza się wodór i tlen.
Czyli wymagane jest tutaj zasilanie w wodę?
Tak, woda musi być demineralizowana, czyli nie posiadać korozyjnych właściwości, żeby wydłużyć żywotność elektrolizera.
Jak wydajne jest to urządzenie w porównaniu do dotychczasowych metod uzyskiwania wodoru?
Jest to technologia z membraną do wymiany protonów, czyli nowa technologia rozwijająca się obecnie najdynamiczniej na rynku. Sprawność takiego elektrolizera na poziomie 50-60% została zmierzona w naszym laboratorium. Można przy użyciu, również przy wykorzystaniu ciepła odpadowego z procesu podejść nawet do 80% sprawności brutto.
80% sprawności brutto, co to jest za wartość?
Jest to ilość wytworzonego wodoru w przeliczeniu na kilowatogodziny odniesiona do ilości energii wprowadzonej do elektrolizera.
Bo przy produkcji wodoru zdaje się, że głównym problemem jak do tej pory jest energia. Mówi się, że 70% kosztów pozyskania tego wodoru to jest do tej pory energia, czy tak?
Tak, nawet bym powiedział, że 80%. Przy obecnie wysokich cenach energii elektrycznej na rynku takie projekty muszą być w dobry sposób przemyślane i wykorzystywać instalacje najlepiej off-grid, czyli takie, które nie mogą zostać przyłączone z pewnych powodów do sieci.
Czy dałoby się z tego typu urządzeń zbudować stację, która mogłaby na przykład zasilać autobusy?
Zdecydowanie tak, ponieważ stacja tankowania wodorem, taka, która jest połączona z odnawialnymi źródłami, składa się dokładnie ze wszystkich elementów, które znajdują się w naszym laboratorium, więc oczywiście po odpowiednim przeskalowaniu możliwe byłoby skonstruowanie takiej stacji zasilającej autobusy.
Jaki jest koszt stworzenia całego tego systemu do produkcji wodoru?
No na ten moment nie są to technologie tanie, jak wszystkie nowinki, więc w naszym laboratorium łączny koszt wszystkich urządzeń to jest już ponad 100 tysięcy złotych i tutaj też należy podkreślić wsparcie z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego z Politechniki Wrocławskiej, dzięki któremu tutaj możliwe jest zasilenie budżetu czy to koła naukowego, czy laboratorium konwersji energii, które tutaj wspiera nas w budowie stanowiska.
Czy można oczekiwać, że perspektywicznie, gdyby udało się podjąć produkcję tego typu sprzętu, to rozumiem, że ten koszt mógłby spaść?
No na pewno. Im większa fabryka, im więcej urządzeń, tym koszty produkcji spadają. Natomiast należy wziąć też pod uwagę to, że wiele elementów z łańcucha dostaw pochodzi z zagranicy. My chcemy zajmować się technologiami wodorowymi kompleksowo, czyli wytwarzać również poszczególne elementy składowe kolejnych urządzeń.
Uprzedził pan moje pytanie, bo właśnie o to chodzi. Na ile jesteśmy w stanie tego typu urządzenia produkować w oparciu o rodzime rozwiązania?
W nowo utworzonym Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii na Politechnice Wrocławskiej dokonaliśmy identyfikacji grup badawczych i tego, czym one się zajmują. Okazuje się, że jesteśmy w stanie zbudować każdy element łańcucha dostaw, jeśli chodzi o technologie wodorowe, ponieważ mamy dużo specjalistów, czy to z dziedziny chemii, czy z dziedziny fizyki, energetyki, materiałoznawstwa, automatyki, informatyki, także jesteśmy w zasadzie przy odpowiednim budżecie i zaangażowaniu zbudować każdy z tych urządzeń.
Jest to technologia perspektywiczna, to znaczy, jakby to powiedzieć, nie wyważaliście otwartych drzwi, tylko wykorzystaliście rozwiązania, które już zostały przebadane, tak? I tutaj nie będzie jakichś tam zagadek, nie będzie jakichś niespodzianek, że coś na przykład się okaże, że jednak perspektywiczne nie będzie.
Tomasz Rybak, student energetyki na trzecim roku. Nie wydaje mi się. Jest to bardzo perspektywiczne rozwiązanie. Nad urządzeniami składowymi jeszcze pracujemy, badamy poszczególne, na przykład kinetykę magazynowania wodoru w wodorkach metali oraz całego systemu i bilansowanie jego działania i optymalizacja.
A więc docelowym planem jest stworzenie systemu zarządzania produkcją tej energii. I jak on będzie wyglądał?
Planujemy budowę i zaprojektowanie autorskiego systemu, który na podstawie prognozowania pogody będzie mógł sterować całym przepływem energii w takim układzie, czyli zapewnić niezależność energetyczną domom, firmom czy nawet sieciom elektroenergetycznym.
Jakie atuty jeszcze ma ta technologia w kontekście obecnych wyzwań związanych z produkcją energii, obecnych trendów związanych z uniezależnieniem się od tych wielkoprzemysłowych metod?
Aktualnie bardzo popularna staje się energetyka rozproszona, czyli budowa małych elektrowni i wycofywanie się powolne z dużych konwencjonalnych elektrowni. Na pewno pomaga przy tym lokalne wytwarzanie energii elektrycznej, między innymi z odnawialnych źródeł energii, panele fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa. Przez to, że jest to niekoherentne źródło energii, czyli wytwarzana jest energia w momentach nie zawsze równoległych do zapotrzebowania energii elektrycznej, na przykład w nocy nie jest wytwarzana energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych. Dlatego ważne jest, aby magazynować energię elektryczną w szczytach, kiedy jest wytwarzana nadwyżka energii elektrycznej, której nie jesteśmy w stanie zużyć, ponieważ zmarnowałaby się, gdyby nie była oddawana do sieci. Takie rozwiązanie jest w instalacjach off-grid, czyli odłączonych od sieci elektroenergetycznej, a w zmagazynowaniu tej nadwyżki energii może pomóc między innymi właśnie magazynowanie w wodorze. Jest to bardzo przyszłościowe rozwiązanie, ponieważ jest bardzo ekologiczne. Wytwarzany jest wodór jedynie z wody i energii elektrycznej, a przez przetworzenie wodoru z powrotem w energię elektryczną uzyskujemy jedynie z powrotem wodę w ogniwie paliwowym. Sprawność całego układu jest wiadomo niższa, ale odzyskanie energii z powrotem jest na wyższym poziomie niż gdyby miała być zmarnowana.
I czy tą wodą możemy później jeszcze raz zasilić ten panel produkujący wodór?
Tak, woda może być w pewnym obiegu. Nawet można zużytkować tą wodę z ogniwa paliwowego, ponieważ ma pewną wyższą temperaturę, załóżmy około 60 stopni. I można tą wodę wykorzystać w układach ciepłowniczych na przykład, w ciepłej wody użytkowej.
O ile tańsza będzie produkcja energii tą metodą od obecnie stosowanych metod?
Ciężko tutaj akurat mówić o porównaniu cen, dlatego że obecnie na rynku są wysokie spadki i wzrosty znaczące ceny energii elektrycznej. Natomiast ważne jest tutaj to, że my jesteśmy w stanie tą energię w cudzysłowie niepotrzebną lub nadwyżkową w pewnych godzinach zagospodarować w sposób ekologiczny, a następnie wykorzystać w momentach zapotrzebowania, co jest akurat sprawą kluczową, zwłaszcza w przypadku nadchodzących zagrożeń blackoutem.
O ile tańsza będzie produkcja wodoru tą metodą od metod stosowanych dotychczas?
To wszystko zależy od kosztów energii elektrycznej, natomiast obecnie wytwarzany wodór jest z metanu w procesie reformingu, czemu towarzyszy emisja dwutlenku węgla. Więc jeżeli wzrastają ceny uprawnień do emisji CO2 plus wzrasta znacząco koszt samego gazu ziemnego, to ta metoda zaczyna wyglądać na najbardziej przyszłościową oraz przyjazną środowisku metodę wytwarzania wodoru.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.